Tej pieśni śpiewaliśmy 118. Czesiu skorzysta z łaski, która zbawia, lub daremnie opowiedz cenny czas. Ona szczęście niesie, życie Twe odnowi, wykup ją, za późno będzie raz. Druga zoska, dziś możliwe Bóg darował Ci, by zbawiony był przez światło to. Pomyśl, już ostatnie łaski dni, nim przeminą, wykorzystaj ją. Wykorzystać, bracia i siostry, mamy czas łaski, który mamy, Bóg nam daje, Bóg nam darował. I dzisiaj, ten dzień, to i dzięki Bożej łasce jesteśmy zgromadzeni. I ta pieśń mówi, mamy wykorzystać te dni, mamy uczyć się w łasce Bożej, która łaska Boża nas ma nauczać, jak mamy żyć. Też pisze do list do Tytusa o łasce Bożej. I ta druga zwrotka mówi, pomyśl, już ostatnie łaski dni, nim przeminą, wykorzystaj ją. Mamy tą łaskę, żeby to wykorzystać, póki jeszcze czas jeszcze trwa. Póki jeszcze żyjemy na tej ziemi, mamy tą łaskę wykorzystać, która ma moc nas nauczyć, jak żyć, jak postępować, jak się rozwijać duchowo. Nam można powiedzieć, ona ma zadanie nas nauczyć, łaska Boża. I póki czas łaski trwa, mamy się uczyć. Ja dziękuję Bogu za to, że moje serce takie pragnie jest uczenia się. Nieraz to różnie bywa. Nieraz takie, że to uczniostwo jest takie liche. Ale w sercu to pragnienie jest, żeby dalej się uczyć, żeby się nie zniechęcać. Bo szatan różne podchody robi. Jeśli upadniemy, coś nam się wkrada w nasze serce, coś, co się Bogu nie podoba, to szatan już to widzi, chce to wykorzystać, aby ten wyłom się powiększył w naszym życiu. Ale jeżeli nie ma w sercu tego nastawienia, aby dalej uczyć się, to można powiedzieć, że człowiek tak jest tak na przegranym. A kiedy w sercu jest to pragnienie, mimo to, co się stało, chcę dalej żyć z Bogiem, chcę dalej naśladować się za Chrystusa, to i Bóg wtedy w swojej łasce podnosi. Dziękuję Bogu za to, że mam w sobie takie pragnienie, wierzę, że i każdy z Was ma takie pragnienie uczyć się żyć, w którym żył Jezus Chrystus. Takie może nie doświadczenie, ale taką sytuację, to ostatnio to było, to powiem, który to był dzień, co telefon dzwonił od Asi?
Nie wiem,
no tak, w tygodniu, tak. I słyszę, to godzina była, nie wiem, która to godzina była, ale tam słyszę, że Tereska coś się tam szamocze się coś tam. I też się przebudziłem i poszłem do pokoju. Ona siedzi na wersalce, siedzi i tam coś przy telefonie robi. Mówi do mnie, że, a mówię, co się stało? A ona mówi, że no to Asia dzwoni cały czas do mnie, chyba od 15 minut, a ja wiem, że nie mogę odebrać tego, bo mam telefon zepsuty, chociaż odbiorę, to i tak nikt mnie nie słyszy, to szkoda, żeby to odbierać. I chciała pisać SMS-a. Co zaczyna pisać, to znów telefon dzwoni. I znów i to chyba tak przez 15 minut. W końcu mówi do mnie, daj, mówi, telefon ten stacjonarny, przekręcimy tam do nich, dowiemy, co się dzieje. No i dałem ten telefon i wykręcili numer. Pierwszy raz nie można było się dodzwonić, za drugim razem tak jakby był sygnał, potem taki sygnał przerywany, tak by zajęte było. Że myślimy, co jest, co się stało, że tak dzwonią, chyba coś pilnego. A potem przychodzi SMS od, w końcu wysłała teraz tego SMS-a, przychodzi SMS od Asi, że przepraszają za to, co się stało, że nas, przebudzili nas. No bo Oliwka czy Alicja wstawała siku chyba do łazienki i nacisła telefon. I telefon dzwonił. No ale ja to tak odebrałem. Co jak mówiłem w niedzielę, że powinniśmy się modlić jedni za drugimi. Nawet mimo, kiedy są telefony w nocy. Żeby z radością przyjmować to, z radością, że możemy się modlić za drugimi. I takie myśli przyszły, że no mówiłeś. I zobacz, jak ta twoja reakcja jest. Ale dzięki Bogu byłem spokojny, byłem naprawdę. Oczekiwałem tego, może trzeba się będzie modlić. Ale mimo to, że nie potrzebowało modlitwy, ale jednak modliłem się. Nie wiem, może ktoś potrzebował modlitwy. Może ktoś naprawdę potrzebował tej modlitwy i Bóg tak właśnie w taki sposób nas też pobudził do tego, aby się modlić. I no takie. Teraz mówię, no widzisz, no co się mówi, to i doświadczenia przychodzą do tego. No i chwała Bogu, że przychodzą, no ale naprawdę, żeby tak było faktycznie, co się mówi, to żeby kiedy przychodzi w tym kierunku jakieś doświadczenie, Bóg chce wypróbować, żeby faktycznie przy czym przystanął, co się mówiło, że faktycznie jak się mówiło, tak trzeba i robić. No i takie to było takie przeżycie, takie no. Jeszcze to mi takie się utwierdziło, no. Jednak co mówisz, uważaj, bo przyjdzie próba tego. No właśnie. A dziękuję Bogu za to, że mogłem w tamtą właśnie noc się modlić też. Nie wiem, może ktoś potrzebował, może nie. Nie wiem, może kiedyś się dowiemy. I też chciałem się przeczytać słowo zapisane. Druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, od 5 wiersza. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz i zawołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Do tego miejsca. Takie czytałem to słowo, to taką radością mnie owionęły te słowa, że będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie te słowa, które powie swoim synom izraelskim. I teraz przyszły te na myśl te słowa, które pisze w liście do Piotra też. Jakby to takie przedłużenie ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu, że też nazwani jesteśmy ludem królewskim, kapłańskim, narodem świętym. I takie te słowa takie przyszły naprawdę, jak to można nieraz Boga zasmucić. Tak On nas nazywa, takim jesteśmy w oczach Jego. Jak tu można nie służyć Bogu? Jak tu można nie wykonywać Jego woli? Jak tu można nie słuchać Jego głosu? A pisze, a teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością. Taki może jakby warunek był. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza. To, bracia, siostry, to jakby takie właśnie taki warunek był. A kiedy tego będziemy słuchać głosu Bożego, kiedy będziemy przestrzegać Jego praw i przykazań, to naprawdę, tak powiem, w 100% będziemy tą własnością Bożą. I odziedziczymy to wszystko, co Bóg nam przygotował tam w niebie. Te wszelkie dziedzictwo Boże. Ale to właśnie ten warunek, pilnie słuchać głosu Bożego. Wiele razy Bóg do nas mówi. Nieraz mówi także ostrzegając nas. Nieraz tak mówi napominając nas. Ale czy my słuchamy pilnie tego głosu? Pilnie może słuchamy, kiedy są jakieś obietnice. Pilnie słuchamy, kiedy jakieś proroctwo dobre. Pilnie słuchamy. Ale kiedy Bóg napomina, kiedy Bóg mówi o grzechu przez moc Ducha Świętego, czy my też tak pilnie słuchamy Jego, tego głosu? Czy może nam przeszkadza ten głos, bo coś tam zamierzamy zrobić, coś może zrobiliśmy już, coś na własną rękę, coś na według swojego serca, a tu słyszymy głos, upamiętaj się. Czy też pilnie to słuchamy, ten głos? A to wszystko jest w miłości Bożej. To wszystko jest po to, abyśmy byli tą szczególną własnością Bożą. I Bóg chce nas uczyć, Bóg chce nas prowadzić, aby tu już teraz na tej ziemi być tą własnością Jego, być tym ludem królewskim, kapłańskim, narodem świętym, żebyś tu być na tej ziemi. Ale jest warunek, jeżeli pilnie będziecie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza. Tak będziecie nazywani, tak będę was nazywał. To jest, bracia i siostry, jak Bóg nam dopomoże pilnie słuchać Jego słowa, pilnie słuchać wszystkiego, co Bóg do nas mówi, czy to nam się podoba, czy nie, a mamy słuchać. Bo to w miłości Bożej Bóg chce nas doprowadzić do tego miejsca, gdzie nam wyznaczył tam wieczną radość, tam do nieba. Ale póki czas jeszcze tej pielgrzymki mamy, mamy słuchać pilnie głosu Bożego, bo ten głos Boży nas uczy. Jak czytamy też w tej pieśni, łaska Boża nas chce nauczyć, jak żyć, jak postępować, aby to wszystko odziedziczyć, co Bóg przygotował nam w niebie. Niech nam Bóg dopomoże, aby serca nasze wypełnione były bojaźnią Bożą, żeby z drżeniem nasze zbawienie sprawować tu i słyszeć zawsze z pilnością głos Ducha Świętego. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Pan dobry jest, wiecie. Wybaczcie, że będzie mi się głos trochę łamał, ale to, co przeżyłem w ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach, co Pan Bóg robi w moim życiu, to jest tak niesamowite, że po prostu no, ciężko to opisać, naprawdę. Chwała Panu Bogu. Każdy z was wie, że od pół roku no, Pan Bóg takie doświadczenia zesłał na mnie. Tyle chorób. Ja po prostu byłem chory od nóg do głowy. Wszystko. Po prostu wszystko mnie bolało. Ja już nie wiedziałem, co się dzieje. Ale to, co najdziwniejsze, zrobiłem wszystkie badania, jakie są możliwe. Wszystko zrobiłem. I wszystkie badania były dobre. Wszystkie zdjęcia, rentgeny, rezonanse, jakieś USG. Wszystko było dobrze. A ja po prostu czułem się coraz gorzej. Wiecie co, taka lekarka mi dała skierowanie, w końcu ją uprosiłem, żeby mi dała skierowanie do szpitala, bo mówię, jak ja będę jeździł do tych lekarzy tak no, indywidualnie, to ja po prostu, ja do końca swojego życia będę jeździł i tak nie załatwię. I wiecie co, ona mi wystawiła to skierowanie i ja byłem w trzech szpitalach i mnie nie przyjęli w ani jednym. Stwierdzili, że jestem zdrowy i oni w ogóle mi nic nie zrobią. A ja po prostu czułem, że mi się świat wali pod nogami. Po prostu tak się źle czułem, że ja już potem chodzić nie mogłem. Ani się schylać, ani chodzić. Rano jak się budziłem, to po prostu już miałem wszystkiego dosyć. Ja nie wiedziałem, co robić, gdzie iść. No po prostu życie dla mnie straciło sens. Naprawdę, po prostu zawaliło mi się wszystko. Ale wiecie co? Bóg nie zawiódł. Bóg nie zawiódł. Bóg po prostu tak zadziałał, że... Ja do tej pory nie mogę uwierzyć, że to tak szybko się stało, że tak namacalnie poczułem Bożą pomoc. Wiecie co, Moniki mama namówiła mnie, żebym pojechał do zboru w Białorusi. Oni tam mają dary uzdrawiania, dary proroctw. I no i ja tam się wybierałem, ale mówię, chciałem oczywiście wam podziękować za modlitwy. na początku się modliliśmy, ja sam się modliłem, potem prosiłem na zbór, potem dzwoniłem do wujka, żebyście wy się też za mną modlili. Ale wiecie co, jakiś taki słaby efekt był. Ja po prostu, ja cały czas się pytałem Boga, czemu nie odpowiadasz, Boże? Czemu po prostu tak jest? Czym więcej ludzi prosiłem o modlitwę, czym więcej się starałem, czym więcej dzwoniłem, jakoś tej pomocy nie było. Wręcz przeciwnie, tydzień przed moim wyjazdem coś mi tutaj strzyknęło w szyi. Ludzie, jak ja po prostu jakiś ruch wykonywałem, tak mnie bolało. Ja mówię, po prostu, czym więcej się modlę, czym więcej się staram, czym więcej społeczności mam z Bogiem, tym jest gorzej. Ja mówię, dlaczego tak jest? Dlaczego? Ja po prostu nie rozumiem tego. I wiecie co? Ja potem zrozumiałem, że szatan robił wszystko, żebym ja nie pojechał na tą Białoruś. Nie robił wszystko. On mi takie kłody rzucał pod nogi, że ja, wiecie co, ja już jednego dnia mówię, ja już mam dosyć, nic nie będę robił, już nic, bo już robiłem wszystko. Modliłem się, jeździłem do lekarzy, do szpitali, nic. No mówię, to jest bez sensu. I wiecie co, ale Pan Jezus zwyciężył i On po prostu mnie doprowadził tam. Co prawda mówię, te ostatnie dni przed wyjazdem to po prostu taka katastrofa była. Ja wszystkiego zapominałem. Jak wyjeżdżałem, zapomniałem leków. Przed Warszawą się opamiętałem, że ja leków w ogóle nie wziąłem. Bo mówię, ludzie, gdzie ja pojechałem? Dzwonię do tego swojego lekarza, mówię, czy ja po prostu, czy mi nic się nie stanie. No, on tak kręci głową, mówi, no wie pan, no nie bardzo, cztery dni pana nie będzie, no nie bardzo. Ja mówię, to niech pan się określi, czy mi coś będzie, czy nie będzie, mówię, bo to nic nie będzie. No ale wiecie co, ja tam no, się uspokoiłem trochę, bo to było w Warszawie już, miałem 3 godziny luzu, ale diabeł mi podkręcał, idź kombinuj jakieś lekarstwo, bo ty nie dasz rady. Ale tak sobie myślę, przecież ja jadę do Jezusa, po co mi jakieś lekarstwa? Po co mi te lekarstwa? Zapomniałem, no trudno, no przecież nic się nie stanie, no Pan Jezus jest ze mną. I wiecie co, wsiadłem do tego pociągu, okazało się, że ten pociąg się nie zatrzymuje w tych Iwaczewiczach, tam gdzie chciałem wysiąść. Ja nie wiem, patrzałem w internet z Moniką razem, żeśmy siedzieli, zrobiłem sobie wydruki, tak się przygotowałem do tego wyjazdu, no on się nie zatrzymuje, no nie. Ja mówię, no piąta nad ranem, wysiadłem w Baranowiczach, tam gdzie się moja babcia urodziła. To było 70 kilometrów za tą miejscowością, gdzie miałem jechać. Dziura taka, że no nic, ludzi to chyba z 12 tylko było, żadnego przystanku, żadnego dworca, piąta nad ranem. Wiecie co, ale ja wychodziłem, wyszedłem tylko z pociągu, stanął człowiek przede mną i on mówi, czy ja chcę gdzieś jechać? Ja mówię, pewnie, że chcę jechać. I mu powiedziałem, że do Iwaczewicz. On mówi, słuchaj, tu stoi pociąg. Mówi, on już odjeżdża, szybko idź. Więc ja pobiegłem, pytam się tam ludzi, oni mówią, pewnie jedzie. No i pojechałem. Oczywiście przed tym wysiadaniem o mało, żem nie wysiadł, bo sobie zegarka nie przystawiłem i bym zaspał. Ta konduktorka mnie 3 razy budziła, ja nie wiem, jak ona mnie dobudziła w tym pociągu. Wiecie co, przyjechałem, dzięki Bogu przyjechałem, ale tak się źle czułem w piątek, bo ja 2 dni pościłem, byłem po całym dniu podróży i byłem taki zdołowany w ogóle. Oni nie mieli czasu za bardzo, oni pracowali, ja sam byłem w tym pokoju i tak leżałem na tej kanapie, różne myśli, no tak się po prostu źle czułem, mówię, ludzie, no. Dostałem SMS-a od wujka o 3:00, o 15:00 i on napisał mi, że Bóg dobry jest, żebym się nie martwił, że wszystko będzie dobrze. Tam się trochę uspokoiłem. No i wiecie co? I czekałem na tą modlitwę o 18:00. No oni nie mają kościoła, nie mają sali. Właściwie to ja nie wiem w ogóle, jak się nazywa ten kościół, bo oni się zgromadzają w domu, tam u pastora, mają taki wielki pokój. No i ja sobie usiadłem tak i sobie czekam. Mówię, no przyjdzie dużo osób, jak się zaczną modlić, to ja od razu no, będę zdrowy i będzie fajnie. Wiecie co? Było gdzieś 10 po, przyszło 9 osób. Same babcie i same dziadki. Ja tak spojrzałem, ja mówię, Ja mówię, no tyle osób miało przyjść. Kto się będzie za mną modlił? Wiecie co? Jak oni się zaczęli modlić, to gdyby ściany mogły chodzić, to by zaczęły. Wiecie co? To był taki gwar. Oni tak po prostu wołali do Boga, że ja to byłem taki malutki. Ja po prostu, mi było tak wstyd, że ludzie, którzy mają po 80, po 90 lat, oni tak się gorliwie modlili, że oni 2,5 godziny na kolanach. Ja mówię, przecież to jest... Ale to było, słuchajcie, to było takie uczucie, jakby Bóg przechadzał się po tym pokoju. Normalnie ja czułem Ducha Świętego. Wiecie co, nabożeństwo trwało 3,5 godziny. No i ten pastor, żeśmy się skończyli modlić, no i ten pastor się pyta, jak ja się czuję. No ja mówię, no nie ma żadnej rewelacji, mówię, no tak jak się czułem, tak się czuję, mówię, tylko że mam taki spokój w sercu i mówię, że w sercu się uspokoiłem trochę, ale mówię, cieleśnie, no nie ma. No on mówi, że spokojnie, że mi się nie martwił, że będzie niedziela jeszcze, no i ten. No i żeśmy tak zjedli kolację i on mówi, wiesz co, mówi, ja jutro będę jechał na wesele, mam zaproszenie, tam parze młodej będę błogosławieństwo udzielał. Jak mówi, jak chcesz, to ja cię zabiorę, to pojedziesz ze mną, zobaczysz wesela na Białorusi. Ja mówię, pewnie nie będę miał co robić, to co? To pewnie, że pojadę. I pojechaliśmy do Pińska, tam 100 kilometrów, tam po drodze żeśmy porozmawiali. I wiecie co, ten ból szyi mi tak dokuczał, ja normalnie byłem... taki rozkojarzony, kręciłem tą głową i on coś do mnie mówił, ja normalnie cały czas o tej szyi myślałem. Wiecie co, siedzieliśmy przy tym stole, już tam było po uroczystości i tak on tam coś czytał, tam no, jakaś zabawa była, czy tam jakieś, nie zabawa, jakaś, nie wiem, coś tam było. Ja tak zwiesiłem głowę i tyk, i coś mi szczyknęło. Ja zacząłem tą głową kręcić, mówię, o ja, ale dobrze. Mówię, przestało boleć. No i od razu się pomodliłem, mówię, dzięki Ci, Panie Boże, że... I wiecie co? I tak sobie myślę, to Bóg zadziałał, normalnie Bóg zadziałał, no. I przyjechaliśmy do domu i on się pyta, jak się czujesz? Ja mówię, no, mówię, lepiej się czuję, ale mówię, no jeszcze tam mnie to boli, tam to boli. Wiecie co, jak ja nie mogłem spać, ja ostatnimi miesiącami to spałem po 4-5 godzin, budziłem się, jakieś koszmary, jakaś nerwica, nie wiadomo co. Wiecie co, jak ja zasnąłem w sobotę, to oni w niedzielę mnie dobudzić nie mogli. A w tej sali, gdzie ja spałem, to było nabożeństwo. Ten pastor przychodzi co chwilę i mnie tam szarpie. Mówi, dawaj, wstawaj, mówi, bo już ludzie przychodzą. Ja wstałem, taki jakiś rzeźki, mówię, ojej, chwała Bogu, że nic, tak troszkę mnie tam pobolewało, ale w ogóle się inaczej czułem. No i przed samym nabożeństwem, przed dziesiątą, przyszedł pastor i mówi, słuchaj, mówi, Bóg dla ciebie przysłał proroka. Ja mówię, proroka? Mówię, kto to przyszedł? A on mówi, poczekaj, mówi, Bóg przysłał do ciebie proroka, żeby się z tobą modlić. Ja patrzę, wchodzi babuszka, 85 lat. Taka babuszka, ledwo ona idzie. Ale wiecie co, ja po tym piątku już miałem taką nauczkę, mówię, nie, już tak sobie nie pomyślę, że to musi być naprawdę prorok. No i wiecie co, było nabożeństwo, była modlitwa, była taka żarliwa modlitwa, ja się tak modliłem, że ja po prostu, no ludzie, wszyscy się za mną modlili, kładli ręce i żeśmy 2,5 godziny wołali do Pana, też rano nabożeństwo było 2,5 godziny, 3,5 godziny i wiecie co, po tym nabożeństwie były dwa proroctwa, jedno proroctwo było od tej siostry starszej, a drugie proroctwo było od innej. I były dwa takie same. Jedna i druga miała to samo. Że przyjechałem z taką stertą problemów, Bóg zabrał mi tyle, ale tyle zostawił. Dlatego, że ja po prostu jestem zablokowany w sobie. Nie mam tyle wiary, żeby się otworzyć do końca i powiedzieć i przekazać wszystko Bogu, że mam jakieś Ja wiem, że ja to mam, to jest prawda, że ja po prostu mam za mało wiary. Ja nie potrafię tego wszystkiego wyrzucić i całkowicie powierzyć Bogu. Po prostu, pomimo tego, że mnie boli, wszystko oddać w ręce Pana i koniec, i się nie martwić, i nie zadręczać, bo to nie ma sensu. I ta siostra mi tłumaczy, że mówi, mówi, że proroctwo jest takie, że ty będziesz zdrowy, że Pan Bóg ci wszystko zabierze, wszystkie choroby, tylko ty musisz się otworzyć, ty musisz wszystko oddać w ręce Pana i nie tłamsić to w sobie, bo ty z tym nigdzie nie zajdziesz. No i wiecie co, i ta druga siostra miała to samo, takie same. Ja mówię, o chwała Boże, mówię, chwała ci normalnie. No i było jeszcze wieczorem nabożeństwo, też 3,5 godziny. Ja mówię, no nie, to co oni po prostu, to jaki oni mają czas z Bogiem, mi normalnie wstyd było, bo ja się pomodlę 15 minut i mi już nogi bolą, mnie już tutaj, tu coś trzeba zrobić. A ten pastor, wiecie co, ten pastor to jest anioł Boży na ziemi, naprawdę. On pół niedzieli spędza na kolanach. Tam do nich przyjeżdżają ludzie z Ameryki, przyjeżdżają, jak ja byłem, to dwie siostry z Niemiec przyjechały, tylko na modlitwę. Wiecie co, ich Bóg wysłuchuje, bo oni całym sercem trwają przy Bogu. Oni wszystkie chwile, każdą chwilę na kolana. I on do mnie mówi, ja mu tam powiedziałem w piątek, co mnie boli, on tak słucha. I tak potem mówi, no i co? Ja mówię, ludzie, ja mówię, no co? Mówię, świat mi się wali, mówię, nie mam siły chodzić. On się pyta mnie, no i co? Ja mówię, poza tym, że już mam dosyć wszystkiego, mówię, to wszystko jest okej. A on do mnie mówi, gdzie twoja wiara? Ja mówię, pastorze, mówię, ciężko jest mieć wiarę, jak jestem chory od stóp do głów. No, mówi, no i co z tego? Pan Bóg przecież napisał, nie bój się i nie lękaj się, bo cię nie opuszczę. I mówi tam jeszcze, że proście, a będzie wam wszystko dane. Mówi, poczekaj, mówi, nie denerwuj się, mówi, módl się, ufaj Bogu i wierz. I mówi, wszystko będzie dobrze. No ja mówię, mówię, pastorze, no modlimy się i mówię, ja się też modlę. No i mówię, Bóg milczy. A on mówi, nie, Bóg nie będzie milczał. Mówi, Bóg cię tak nie zostawi. Bóg mówi, Bóg jest wierny do końca, mówi, on cię tak nie zostawi. Mówi, on wyrywał grzeszników, cudzołożnice, wszystkich, mówi, po kolei i mówi, a ciebie, mówi, ciebie nie zostawi z tym wszystkim. Wiecie co, jak ja tam wyjeżdżałem od nich, to mi się płakać chciało. Ja byłem tylko 3 dni, a to, co po prostu przeżyłem, taki ja miałem czas z Bogiem i z tymi ludźmi, że to jest po prostu, to jest niesamowite. Jak Bóg dobry jest, jak Bóg działa, naprawdę. Chwała Jemu za to, chwała. Chciałem wam jeszcze przeczytać taki psalm, który zawsze czytam, co wieczór go czytam. To jest psalm 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła jest, by ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i Ty tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mi ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są Twoje dzieła. I duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą. Choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi, oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twoje, Boże. Jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze bym był z Tobą. O gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika. Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi. Mówią o Tobie zdradliwie. Nadużywają imienia Twego. Dla tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie. Nienawidzę ich całą duszą. Stali się moimi wrogami. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady i prowadź mnie drogą odwieczną. Amen. Chwała Bogu.
Chwała Panu Bogu za ten dobry czas. Jest tak, tak? Który kabel ten? Ale jest, działa. I powiem tak, to już widać te owoce tej kopostu naszego, modlitwy. Chwała Bogu za to, że przez to w naszych sercach mógł się zapalić Boży ogień. I ja wierzę, że oczywiście Bóg wysłuchał też modlitwy nasze o te problemy, o które żeśmy się modlili. A w pierwszej kolejności daje nam popatrzeć i zobaczyć właśnie te nasze duchowe zmiany, bo to zawsze było najważniejsze dla Pana Jezusa, dla Boga, zawsze jest to najważniejsze. I chwała Bogu, że taka kolej jest rzeczy, to znaczy, że to jest od Boga. I myślę, że jak będziemy dalej tak trwać przy Panu i wzrastać, to może kiedyś przy takiej modlitwie kolejnej jakiejś Bóg nam da jeszcze trochę więcej, odsłoni nam tego swojego rąbka, swojej wspaniałości i jeszcze więcej zobaczymy, jeszcze więcej, a kiedyś znowu jeszcze więcej. I cieszę się też z tego świadectwa Dawida i z tego, że tam były tylko starsze siostry, same babcie, a zbór pełen życia. Wiecie, dla mnie nadzieja, że jak się zestarzejemy my, to nie będzie gorzej tutaj w tym zborze, ale będzie lepiej. A mamy się nauczyć tego, prawda? Mamy się nauczyć, kochani, i my się musimy nauczyć tej modlitwy, tego ducha modlitwy, to trzeba mieć we krwi, takiej duchowej krwi. My się musimy tego nauczyć. To jest przez nawyk, wiecie, to jest przez nauczenie się. Oni to mają dlatego, że oni w tym po prostu trwają, się w tym ćwiczą. I dlatego dla nich to nie jest dziwne, że trzeba się modlić w piątek, a później jeszcze w niedzielę, a może jeszcze w niedzielę wieczorem. A dla pastora, że jeszcze może w ciągu dnia z kimś. Po prostu modlitwa jest ich też takim nie wiem, elementem życia, codziennego i takim najważniejszym, że wszystko potrafią odłożyć, a modlić się. I nikt tam wtedy nie patrzył na zegarek, ale to przecież 2,5 godziny, to już można było dawno skończyć, bo coś tam w domu czeka. Prawda? My musimy się uczyć się w tym, żeby być mocnym. Żeby mieć takie naprawdę to wykształtowane, bo to też to jest to, co ma być wykształtowane, ten duch modlitwy, duch, a razem z tym oczywiście wzrasta wiara, wzrasta wszystko. My wzrastamy w Panu. Dlatego nie odpuszczajmy sobie teraz, kochani, kiedy przychodzi post wtorkowy, nie odpuszczajmy, że to można, ja nie mam problemu. A dzisiaj się tak czuję jakoś, a dzisiaj mnie coś tam, bo się nie nauczymy. Bo się nie nauczymy. Nie odpuszczajmy sobie tych rzeczy. Uczmy się modlitwy, uczmy się postu, żeby... Jest to dobry czas taki, naprawdę. Trzeba mieć to, wziąć się za to i zacząć te wszystkie bariery, powiem, łamać i zwyciężać. Nauczyć się po prostu zwyciężać i w tym żyć. I żeby to nie było... Później takie już nie będzie na pewno takie, że to wydarzenie raz na 100 lat, ale że to będzie takie po prostu, jak trzeba, to tak. A modlitwa powinna nam towarzyszyć zawsze, zawsze powinniśmy się w tym ćwiczyć i być wytrwałymi. I wierzę, że Pan nam wtedy da więcej. My chcemy zaproponować, ja już dzisiaj mówię, bo tak akurat o tym tak mi przyszło tylko, ale tak chcemy zaproponować, żeby sobota przed... Tak podobało nam się ten post w sobotę i chcemy zaproponować, żeby sobota przed Wieczerzą Pańską była też takim właśnie dniem postu, żebyśmy pościli i aż do niedzieli do Wieczerzy Pańskiej. To będzie jedna sobota, czy jeden dzień jeszcze dodatkowo w miesiącu i nie będzie to naprawdę jakiś, nie wiem, no jakiś taki czyn takiego, no taki wielki, nie wiem jaki, my tam taki normalny, żeby to weszło też, żebyśmy mogli pościć w ten dzień. A wtedy będzie, i oczywiście modlitwę naszą wieczorową, żeby też tego nie omijać, żeby też to wziąć tak sobie To jest ważne, to jest ważne. Też jest ważne wykopać kartofle. Ale jak jest modlitwa o 7, to co jest ważniejsze? Wykopać kartofle? No ale kartofle wyrosły. Całą zimę, całą lato rosły, no. Żeby to było ważne, kochani, to się ma stać ważne. Tak mamy dorastać po prostu do tego, a i więcej będziemy wtedy pragnęli, będziemy się z wiarą modlili i Bóg nam da. Bo tam wcale nie ma, w tym zborze widzicie 7-9 osób, ale to pocieszające dla nas. Nas jest więcej. Możemy i babuszek, a można się tak modlić. Jak się chodzi w mocy Bożej, jak się chodzi w mocy Ducha Świętego, jak się chodzi w posłuszeństwie oddane Bogu, to właśnie tak może być. I co to ma do rzeczy, że tam taki maleńki zborek, u nas sobie powiedzieli umierający zborek, za chwilę się skończy. Nie ma żadnej przyszłości. Tak u nas mówią. Kochani, jak ja jestem na spotkaniach, to tak mówią o takich zborach. Na zasadzie nie ma co inwestować w ten zbór już. Trzeba szukać tam, gdzie jest młodzież, gdzie są te studia, politechniki. Tam, bo tam jest przyszłość. A to jest, nie ma przyszłości. Ja chciałbym być taki właśnie bez przyszłości. Tak jak tam w tej Białorusi. Takim bez przyszłości. Tam jest rzeczywistość, kochani. I wspaniała przyszłość. I tak możemy do końca życia, Kalinka powiedziała, być do końca życia takimi właśnie pełnymi mocy Bożej, pełnymi radości i przydatnymi. I w służbie dla Boga, i w służbie dla Boga, w takiej żywej, prawdziwej służbie. Niech nas Bóg zachęci do tego, by szukać, naprawdę szukać Jego oblicza jeszcze więcej i prosić, żeby przy następnym takim, jeśli Bóg nas do takiego czegoś nakłoni, bo to też musi być takie, ja myślę, takie prowadzenie Boże, to żeby jeszcze Bóg nam dał jeszcze coś więcej przeżyć. Żeby Bóg dał jeszcze coś więcej przeżyć. Jest taki wiersz, Jeremiasz 33:3. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i ukażę ci rzeczy wielkie i skryte, o których nie wiesz. Piękny wiersz, piękny wiersz. Jeszcze są skryte rzeczy, wielkie rzeczy, o których nie wiemy. Bóg ma takie bogactwa, naprawdę niesamowite bogactwa, nieogarnięte, naprawdę nieogarnięte. I wołaj, ale trzeba wołać. To się tak jakoś samo nigdy się nie odsłoni. Trzeba wołać do Pana. Trzeba wołać. A Pan na pewno odpowie. Ja chcę przeczytać taki jeden wiersz, taki podzielę się, to jest taki związany powiedzmy z takim z doświadczeniem, może z takim świadectwem. Już było czytane Przypowieści Salomona, 17 rozdział. Przypowieści Salomona, 17 rozdział, pierwsze 3 wiersze. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Rozumny sługa będzie panem nad synem nicponiem i wraz z jego braćmi będzie miał udział w dziedzictwie. Rozumny sługa. Tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca. Ten pierwszy wiersz, on był takim motorem tego, po prostu słyszałem taką rozmowę, gdzie ktoś się żalił, że jest ich w domu tylko już trzech, czyli dwoje, małżeństwo i jeden syn i pełno krzyku jest w tym domu. Co rusz, kłótnia. Że niedługo zostaną sami, oni to czują, że zostaną sami, bo ten syn już pójdzie, ożeni się i będzie im smutno, że są sami, a mimo tego, że są to ostatnie dni, że tak powiem, razem i zamiast się jakoś cieszyć i ten to jest tam dużo kłótni, jest taki niedobrym dzieckiem. I to ich tak bardzo po prostu boli i smuci. tak dodatkowo podwaja ten syndrom opuszczonego gniazda, jak to mówią. I pomyślałem sobie tak, naprawdę tak wdzięczny jestem Bogu, że a u nas w tylu jest tam przy stole, jak siądzie, to mały tłok. I jak tak wszyscy jesteśmy, to w ciągły ruch, w tą, tak, 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 ten tu, ten tam. I nie ma kłótni. I nie znamy takich rzeczy, że ktoś tam się z kimś, na kogoś wydziera, czy wyzywa. I taki Bogu jestem wdzięczny za to, że możemy przeżywać takie błogosławieństwo. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. To jest naprawdę prawdziwe rozeznanie. To Salomon pisze, który wszystkiego miał, powiem, potąd, co chciał. I on naprawdę tą mądrość umiał, powiem, wyłuszczyć z tego wszystkiego. Bo tak, jeśli nie mam w bród mięsa, to może mi się wydawać, że nie, jak będzie mięso, to niech nawet kłótnie będą, jest ekstra. Bo ja mam tylko kromkę suchego chleba i czasami, ale jak ja bym miał, a on miał, jak chciał, to miał. Jak chciał cielęcinę, to miał cielęcinę. Jak chciał mieć indyka, to miał 3 indyki. Miał, wszystkiego miał. I on z tego wszystkiego wiedział. On wiedział, on to doświadczył, człowiek, nasz taki odpowiednik, doświadczył wszystkiego. I dlatego cenne są te jego rady. To nie jest przemądrzanie się, to jest rada mądrego człowieka, który wszystko mógł skosztować. Wszystko mógł skosztować. Może ktoś z was myśli sobie tak, ten, kto jeszcze nie ma żony, myśli, no, jakbym dostał piękną gwiazdę, to musi być szczęśliwe życie. On miał 100 gwiazd. Nie, więcej, 300 gwiazd. Żon miał 300. A drugich gwiazd miał ile? 900 czy 600. Same gwiazdy miał, kochani. Same gwiazdy, wszystkie miski. Mis przez dwa jest, to nie miski. Miał. I on wie. On wszystko wie. On wie, co jest dobre. Gdybym, chłopak może myśleć, gdybym miał naprawdę tak dużo pieniędzy, żeby mógł zaimponować i tak dalej. On wszystko miał. Najbogatszy był tam w tym swojej historii. I teraz takie mądrości pisze, że lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój. Chwała Bogu, że możemy w Chrystusie znaleźć spokój, odpocznienie. Że to Pan Jezus Chrystus nam mówi, że u Niego, w Jego Królestwie, pod Jego rządami nie ma krzyku, nie ma miejsca na krzyk, nie ma miejsca na kłótnie. Niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. My się tak możemy powiedzieć tak, że no kłótnia jest taką normalną rzeczą wśród ludzi, normalną. Tam, gdzie dwóch już, to musi być kłótnia, to się zdarza kłótnia, to nie ma siły, to się nie da rady, no, nie obejdzie się, to nie, musi się zderzyć. Nieprawda, kochani, nieprawda. I to wcale nie trzeba herosów. Ja mówię, u nas jest nas 7 teraz. No, nie mówię o tych małych, to niech będzie, że jest nas 5. A więc musi się zderzyć. No musi się zderzyć. To nie jest dwóch, że jeden tam siądzie, drugi tam się nie zderzą. To są właśnie takie ciągłe szlaki, ciągłe interesy. A nie ma kłótni, nie ma krzyku. To jest nieprawda, to jest naprawdę takie diabelskie oszustwo. W liście do Efezjan jest napisane, Paweł pisze tak. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk. Wszelka na początku jest. Wszelka, a więc i gorycz, i wszelka zapalczywość, i wszelki gniew, i wszelki krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Ma być usunięte. Bóg się nie godzi na normalność życia ziemskiego, bo ludzie, to u ludzi jest normalne, że się kłócą. Mówią nawet niektórzy, że to jest zdrowe, jak się pokłócą, bo wtedy frustracje ulatują. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, Dlatego może u nas być usunięty krzyk i złość, bo my mamy zdolność odpuszczać. Nie ma tej zdolności świat. Ta zdolność jest z Ducha Świętego, ta zdolność jest z miłości Bożej, że my możemy odpuszczać. Czy korzystasz z tej zdolności, którą Bóg ci dał? Czy gdzieś ją tam chowasz i załatwiasz po swojemu? Kochani, my jako ludzie wierzący mamy zdolność do odpuszczania, do darowania. Świat nie ma tego. On musi wyrwać swoje, on musi oddać oko za oko i ząb za ząb, albo dwa razy więcej. Wtedy jest satysfakcja dla niego, ale jaka? Poniesiona, opłacona krzywdą, opłacona płaczem, opłacona bólem, cierpieniem. A my mamy zdolność do przebaczenia winowajcom naszym. I dlatego może być usunięty wszelki krzyk i wszelka złość. I nie może być tak, nie możemy się z tym godzić. To są, powiem, wybuchy takie, kiedy takie wybuchy terrorystyczne, jakieś to nazwałem. Taka kłótnia. To taki atak terrorystyczny, takiego samobójcy. I ten kto to robi, ten jest tym samobójcą. Nie może być tego. My mamy wolne życie od takich spraw. I chwała Bogu za to, że nam daje takie życie, taką możliwość, że taka już łaska nas tutaj spotyka na tej ziemi. Żyć w pokoju, ale wierzę i wiem i mam świadomość tego, że to jest okupione ofiarą, ten pokój i brak kłótni. To nie jest tak, że my się żeśmy, nie wiem, dobrali, albo tak się umiemy dogadywać. Tak sobie poukładaliśmy, tak sobie, ja pamiętam jak Grzesiu z Basią byli narzeczonymi, jak się na nich zrzymałem, jak Grzesiu mówił, że my musimy ustalić, więc tak dużo rozmawiacie, więcej się módlcie. A Grzesiu mówi, my musimy sobie wszystko tak poopowiadać, poustalać. Oni już tak zrozumieli, że Grzesiu chce już na przyszłość, na rok naprzód, że jak dojdzie do takiego czegoś, to ty tak, a ja taki, będzie cicho. I tak sobie układali. To ja powiedziałem, przyjdzie pierwsza próba i rąbnie wszystko wam. Wszystko. Trzeba się modlić do Boga i prosić o serce, według Bożego serca, jak jest człowiek. To on umie się zachowywać, to on umie reagować, to on umie ofiarować. Taki pokój w domu, taki brak kłótni jest okupiony ofiarą. Ofiarą z siebie. Nie ma tak, że my tacy dobrzy. Nie? Gdybyśmy się chcieli, nie? Pokazać, to dopiero byśmy mogli. Każdy z nas by mógł pokazać. Na co nas stać? Och. Ale to jest okupione ofiarą. My mamy ofiarować, składać ciała swoje jako ofiarę żywą, miłą Bogu. To nie jest za darmo. Kasia i Tomek. Szczęśliwe małżeństwo nie jest za darmo. Ja go nie znalazłem za darmo, Piotruś go nie znalazł za darmo, Krzysiu go nie znalazł za darmo. Nie znalazł. To jest okupione. Jak się nie da okupu z siebie, to nie ma. To nie ma. To nic nie pomoże. Zaklęcia nie pomogą. Wtedy nawet taka prośba, Panie, daj pokój, to tak jak zaklęcie. Nie pomoże to. Ale jeśli ofiarę złożymy, jeśli jest krzyż działający w naszym życiu, w małżeństwie, jeśli jest krzyż i czynny ten krzyż, a ten używany, to ja, to moja żona, to dzieci, jak się burzy moje ja, to idziemy na krzyż. Dobrowolnie, my sami, w ciszy. I wtedy to jest okupione tą ofiarą, ale to jest, przynosi ten Boży pokój. I chwała Bogu, że my możemy mieć takie życie i efekt tego, powiem, przewyższa ofiarę. Koszt ofiary. Przewyższa. To jest piękne wtedy. Rozumny sługa będzie panem nad synem nicponiem. Nie warto być synem nicponiem. Mówię o rodzinie, ale mówię też o duchowym synostwie. Nie warto być synem nicponiem, bo sługa, powiem, zajmie twoje miejsce. To jest napisane, że sługa będzie panem nad synem nicponiem. Mądry sługa, rozumny sługa, stanie się panem i zamiast dziedzictwo wziąć syn, nic poń, to wejdzie mądry sługa. Nie możemy być i nie powinniśmy być synami bożymi, nic poniami. Wiecie, co to jest nic poń taki rozrabiaka. taki zawsze na przekór, bo sługa weźmie nasz dział. I tak jest napisane, że pierwsi będą ostatnimi. Sługa to ten na końcu, a syn to syn. Ale nic bądź syn. Sługa weźmie jego dział i będzie nad nim. Nie warto, warto być naprawdę takim mądrym. Tygiel wytapia srebro, a piec złoto. Lecz Pan bada serca. I tak sobie myślę, pomyślałem sobie tak, tak, tygiel to jest do srebra wytapiania, piec do złota, on ma swój, ale Pan do serca. Jak postawisz złotnikowi tygiel i powiesz, po co to jest, to on ci od razu powie, do wytapiania srebra. Tak? Jak pokażesz złotnikowi piec do wytapiania, to on powie od razu, to jest do wytapiania złota, a nie jest czasem do pieczenia bułek? Powie, nie, 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 do wytapiania złota. Absolutnie, do wytapiania złota. Bo tygiel wytapia srebro, a piec złoto, a Pan? Serce. Nie może pominąć serca. Nie może nas oceniać, nie wiem, wygląd nasz, zachowanie może jakieś zewnętrzne. Nie, Pan bada serca. Tak jak tygiel srebro, a piec złoto, tak Pan bada serca. On dlatego bada nasze serca, kochani. Jedyny, który bada serca, jedyny we wszechświecie, który bada serca. Nikt nie może zbadać serca oprócz Boga. Nikt nie może go zdiagnozować. Nie ma aparatu, nie ma lekarza, nie ma specjalisty od zdiagnozowania tego serca. Bóg bada serca, jest ktoś, kto może zdiagnozować. Chwała Bogu, że przyszliśmy do takiego lekarza i dlatego powiedzmy mu, Panie, badaj moje serce, jeszcze je oczyszczaj. Panie, badaj moje serce, nie zależy mi na tym, żeby mieć chore serce. Komu zależy na tym, żeby mieć chorobę? Kto z was by poszedł do lekarza, powiedział, ja wiem, ja podejrzewam, że ja mam raka, ale mi wcale na tym nie zależy. Niech Pan mnie bada, ale niech Pan nic nie wykrywa. Poszedł, znalazł się ktoś? Jeśli masz podejrzenie, jeśli idziesz do lekarza, to masz takie pragnienie, chciałbyś mądrego lekarza, żeby znalazł, prawda? Żeby znalazł. Jak przychodzimy do Pana, to Pan bada serca. I kiedy przychodzimy do Niego, to jest taka prośba, to jest takie proste. Panie, nie zależy mi na tym, żeby nie chcę tego, żeby moje serce chorowało, żeby tam gdzieś znalazła się choroba, jakiś rak szkodliwy, jakaś skaza, jakiś grzech ukryty może nawet, a później mnie zwycięży za 5 lat, za 50 lat. Nie chcę, Panie, Ty badasz serca. I Dawid to chyba rozumiał i mówi, dlatego badaj serce moje, Panie, badaj moje serce. Kochani, to nie jest, że w strachu przychodzę, żeby badał Pan Bóg moje serce. Co on tam jeszcze nie znajdzie? Pan bada, żeby znaleźć i uzdrowić, chwała Bogu za to, żeby oczyścić nasze serce. Dlatego przychodzimy, dlatego otwieramy nasze serca bez bojaźni, bez strachu. Panie, zbadaj całe moje serce, bo je uzdrawiasz, bo nikt inny nie uzdrowi. A jak uzdrowisz, oczyścisz, ja wiem, że stanę przed Tobą wytopiony. Nie mam obawy, co będzie, gdy przyjdziesz. Ty stanę na sądzie. Nie mam obawy, nie mam strachu. Chwała Bogu, że On bada serca. Jest tygiel do srebra, jest piec do złota, ale chwała Bogu, że Bóg jest do badania serca. Amen. Uklękniemy.